E-commerce, świat cyfrowy otacza nas, zakupy weszły w internet już na dobre, no i każda firma chce sobie z tym jakoś dobrze radzić. O tym, ile jest stanowisk oferowanych w świecie e-commerce i w świecie digital, o tym, ile tam można zarobić, o tym, w jaki sposób w ogóle ten rynek się rozwija, rozmawiam z dzisiejszym gościem. Posłuchajcie.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj wchodzimy w świat cyfrowy i to wraz z moim gościem. A moim gościem jest Adam Chudzik, współzałożyciel nowej na rynku firmy Digital X. Cześć Adamie.
Cześć Wiktor, dzień dobry Państwu.
Słuchaj, no, ja tak od razu wejdę z grubej rury z pytaniem następującym. Rynek rekrutacji, na który wyście weszli, to jest coś, co jest mega rozhulane już w naszym kraju. Nie ma co ukrywać, że agencji rekrutacyjnych, firm specjalizujących się w rekrutacjach stałych czy tymczasowych dla blue collars, white collars, o wielu specjalizacjach jest od groma i to są wielkie brandy. Wy zdecydowaliście się wejść do tego kotła, mało tego, jeszcze z bardzo wąską specjalizacją. Skąd taki pomysł?
Okej, okay, może krótka historia mojego życiorysu w ogóle, skąd się pomysł wziął dokładnie. Spotkało się dwóch pasjonatów e-commerce'u. To było w 2019 roku. Wielu ludzi się dziwi, jak my do tego tematu podeszliśmy. Nie robiliśmy olbrzymich business case'ów, analiz rynku. To był raczej taki, znaczy to, że wiedzieliśmy, że e-commerce będzie rósł, to było jakby ten feeling 100% i wszelkie prognozy ku temu wskazywały. Wiedzieliśmy, że na rynku nie ma takiej firmy, która by specjalizowała się w tym segmencie. Wiemy, że przez ostatnie lata bardzo mocno urósł rynek w segmencie IT. Tak? Tutaj jest bardzo duża konkurencja, on jest blisko e-commerce'u, bo no jest bardzo ściśle powiązane z tym, co się dzieje w branży cyfrowej. Natomiast nie było firmy, która by w tym segmencie się specjalizowało, podjęliśmy bardzo szybką decyzję. Ja tak naprawdę jestem człowiekiem, który jakby wyrósł z B2B. W sumie 20 lat już w tym segmencie się rozwijam. Spędziłem wiele lat w Lireco, gdzie miałem takie pierwsze swoje zetknięcie z biznesem elektronicznym, gdzie zajmowałem się dużymi klientami, czyli połączenia platform zakupowych. Wkręciło mnie to. Ja po prostu bardzo lubiłem ten obszar, więc ta fascynacja zaczęła się już w Lireco. Później zdobywałem swoje doświadczenie w Emagu, to jest sklep internetowy funduszu Naspers. Bardzo ciekawe doświadczenie. Tam się zetknąłem już z tym biznesem takim typowym B2C, czy business to consumer. Tam też zobaczyłem, co to znaczy marketplace. Tak? Nowe rozwiązanie, które od kilku lat rozwija się na polskim rynku. No i oczywiście jakby jest wisienka na torcie, to ostatnie 5 lat spędziłem w Empiku, bo moim zdaniem kluczowa omnichannelowa firma, która doskonale sobie radzi w e-commerce, jest cały czas w pierwszej piątce. No i oczywiście jakby duża rozpoznawalność, sieć już teraz 300 sklepów, no olbrzymia dawka wiedzy, olbrzymi network, który się zbudował przez ten czas. I oczywiście tak naprawdę po tym pomyśle odbyliśmy dziesiątki spotkań z ekspertami e-commerce'owymi, bo dzięki temu, że miałem przyjemność współpracować z Empikiem, poznałem mnóstwo fajnych ludzi. Generalnie feeling naszych rozmówców był super pomysł. W końcu będzie z kim porozmawiać. Bo tutaj okazało się, że to, co nasi klienci też mówią, że brakowało im takiego elementu merytorycznej dyskusji na temat samej rekrutacji. Czyli połączyliśmy tutaj te kompetencje HR-owe i od tego są u nas wyspecjalizowani HR-owcy. W tym wypadku ja, bo jestem osobą odpowiedzialną za rozwój biznesu, za rozmowy z klientami, dokładam tą cegiełkę taką merytoryczną, czyli jesteśmy w stanie odpowiedzieć klientowi, czego on tak naprawdę potrzebuje, bo nazwy stanowisk tutaj naprawdę mogą być mylące. E-commerce manager w jednej firmie może się zajmować troszkę innymi rzeczami niż e-commerce manager. Wszystko zależy od kontekstu, i okazało się, że ta wiedza ekspercka, ta wiedza praktyczna jest absolutnie kluczowa do tego, żeby nawiązać fajną dyskusję z klientem. I tak jak mówię, widzieliśmy już po pierwszych rozmowach, że to jest właśnie ten kierunek. I to jest tak naprawdę całe story. Nie było analiz, nie było business case'ów na początku. Feeling, rozmowy z ekspertami, podsumowując to. I stwierdziliśmy, że po prostu w to idziemy. I to była bardzo dobra decyzja.
Super. To za chwilkę dojdziemy sobie do tych stanowisk, które już tutaj zaczynałeś wspominać, ale ja bym tak dla uporządkowania sprawy jeszcze wrzucił jedno, bo to, co wynika z twojej wypowiedzi, to to, że działacie na rynku e-commerce i na rynku cyfrowym. To jest ta wąska specjalizacja, tak? Mhm. I tak, to jest co innego niż świat IT, tak? Świat software developmentu, czy tam jakichś kontraktorów, czy tym podobnych rzeczy. No to dobra, to zdefiniujmy sobie, jak należy w ogóle rozumieć świat e-commerce i świat ten cyfrowy.
To oczywiście użyję uproszczenia, tak, żeby słuchacze i widzowie to zrozumieli. Można powiedzieć i podzielić e-commerce na takie dwie duże nogi. Pierwsza to jest sam marketing internetowy, digital marketing, tak? Stąd nawet w nazwie mamy e-commerce i digital marketing. Czyli osoby, które są odpowiedzialne za pozyskiwanie leadów, za generowanie trafiku na ruchu w sklepie internetowym. Jest też duża część, to dotyczy jakby dużych struktur, dużych e-commerce'ów, gdzie mamy cały zespół odpowiedzialny za sprzedaż, to można to nazwać kategorią managementem. Czyli są osoby, które już odpowiadają o to, jak sprzedawać produkty, jak kupować produkty od dostawców, czyli takie dwie nogi. Marketing, można powiedzieć kategorię management łamane już na sprzedaż, czyli promocja, negocjacje z dostawcami, tak w uproszczeniu można powiedzieć. I oczywiście ta struktura zmienia się wraz z tym, jak biznes rośnie, tak? Czyli na początku zazwyczaj jest tak, że zatrudniamy osobę, która nosi wiele czapek, tak? Czyli zna się trochę na tym i trochę na tym. Tak? Kiedy jest tej pracy więcej, kiedy ten biznes jest coraz większy, jakby dotrudnia się kolejne osoby, które ta specjalizacja postępuje i potrzebujemy coraz więcej osób, żeby, krótko mówiąc, obsłużyć przychodzący trafik i zamówienia w e-commerce.
A jak duży w ogóle jest rynek e-commerce w Polsce w tej chwili?
Okej, mam tu ciekawe dane. Jest taki raport 300gospodarka.pl, jest taka strona. Tutaj estymacje były na rok 2020 15 miliardów euro, czyli będzie to pewnie około 70 miliardów złotych. Ja powiem tylko tyle, że jakby trochę wracając do tego pierwszego twojego pytania, Wiktor, że rynek zgodnie z tymi danymi w poprzednich latach rósł około 20%, czyli bardzo przyzwoita dynamika. Pandemia spowodowała to, że Polacy wykształcili sobie nowe nawyki. Po prostu zaczęli więcej kupować. I wzrósł e-commerce w stosunku do roku 2019 o 30%. Natomiast, jeszcze wracając do tego pierwszego pytania, to jest dalej zaledwie niecałe 8% całego retailu. Tak jak sobie połączymy olbrzymią dynamikę, bo 30%, tak, to jest duża dynamika, o 10% wyższa niż w poprzednich latach, dołożysz do tego kolejną cyfrę, że jest to udział w retailu 8%, plus dołożysz kolejne pokolenia, które są coraz bardziej cyfrowe, złożyło nam się to w całości, dlatego też zdecydowaliśmy się założyć tą spółkę i pójść w tą bardzo ścisłą specjalizację, bo absolutnie jesteśmy przekonani, że udział e-commerce w kolejnych latach będzie rósł, a do tego będą potrzebni ludzie.
A masz jakiś pogląd na to, jak Polska wygląda na tle świata? Czy my jesteśmy raczej w obszarze takich tych liderów gnających, po prostu będących pewnym wyznacznikiem dla reszty świata, czy wręcz przeciwnie, jesteśmy na pozycji takiej, że jeszcze mamy dużo do nauczenia się i do rozwoju?
Okej, okay. No to tu znów wracając do konkretów, no mięso. Mięso, to co tygrysy lubią najbardziej. Znów wracając do tego raportu, bo on jest bardzo ciekawy, pewnie czym kolejne miesiące będą mijać, tych raportów się więcej pojawi. Natomiast wzrost globalnie to był 20%, czyli my urośliśmy szybciej o 10% niż cały rynek globalny. Natomiast, co jest ciekawe, znów w tym raporcie jest informacja, że udział e-commerce'u globalnie w retailu to jest 16,5%. Czyli tak, rośniemy szybko, udział jest połowę niższy niż globalnie, więc naprawdę moim zdaniem perspektywy na następne lata są bardzo ciekawe.
No, czyli wygląda na to, że jeśli chodzi o rozwój, jesteśmy szybsi, natomiast nazwijmy to stan zaawansowania i rozwinięcia, jeszcze są lepsi od nas.
Tak, no, jak porównamy sobie dwie cyfry, 8 do 16, no to mamy rzeczywiście do nadrobienia, także jak widzisz, feeling był, plus jak nałożysz na to konkretne już cyfry z raportów, to ten potencjał absolutnie się rysuje.
Okej, okay, dobra. Czyli widzimy, że ten rozwój to raczej w zielonych światłach, różowych kolorach nam się przedstawia. To rzućmy sobie teraz okiem na te czapki, o których wspomniałeś, że czasami na początku człowiek w wielu różnych czapkach chodzi. Okej, okay. Ile albo jaka jest skala różnych ról, różnych stanowisk, które są oferowane na rynku właśnie e-commerce'u, digitalu?
Ja bym to, myślę, ubrał w liczbę kilkadziesiąt, tak? Bo jakbyśmy sobie zobaczyli na raporty, te nazwy stanowisk bardzo się różnią. Natomiast ja myślę, że jakbyśmy tak naprawdę stricte, pewnie zależy od metodologii, jak do tego podejdziemy, to tych ról będzie kilkanaście, tak? Ja może powiem o takich segmentach w rozwiniętych e-commerce'ach, tak? Czyli mamy ruch płatny, tak? Czyli jak to potocznie nazywa się semici, tak? Semici są bardzo potrzebni w biznesach, szczególnie które rozpoczynają swoją drogę, no bo zazwyczaj sposób pozyskiwania ruchu jest wtedy płatny. Mamy ludzi od SEO, czyli od ruchu organicznego. Mamy też ludzi od afiliacji, którzy współpracują z różnymi serwisami, które wspierają w pozyskiwaniu ruchu. Mamy social media, które się bardzo rozwijają. Tutaj jakby priorytet social mediów jest bardzo różny w zależności od biznesu. Tak? W fashion branży może być trochę inaczej, tak, może mieć większy priorytet. W elektronice pewnie bardziej taki budujący świadomość, klient troszkę inaczej dokonuje zakupu produktu, nie wiem, za 5000 niż produktu impulsowego. Nowość na polskim rynku, gdzie my ryczkujemy, to są działy, na razie jest to głównie zarezerwowane dla dużych firm, związane z analizą danych. To, co Wiktor, ty lubisz bardzo, czyli data scientisti, słyszymy z rynku, że klienci nasi robią podejście do tego, tak, żeby jak już masz dużą ilość danych, no to nie opierasz się na feelingu, tylko na konkretnych algorytmach. Data scientist to jest taka osoba, jak ja próbowałem to na początku zrozumieć, bo lubię bardzo chłopskie rozumowanie, to jest analityk połączony z programistą. Czyli jest w stanie zaprogramować w określonych językach algorytmy, które przeanalizują pewne dane, zaproponują pewien zestaw wniosków, tak, do wyciągnięcia. To jest to. Na pewno osoby odpowiedzialne w ogóle za zarządzanie też lojalnością, czyli mówimy o CRM-ie, o marketing automation, tak? To są na pewno ważne rzeczy. Myślę, że będzie to kluczowe dla dużych graczy w kontekście wejścia Amazona do Polski, tak? Co już jest oficjalne. Czyli będzie bardzo mocny fokus naszym zdaniem na lojalizację klienta. No bo jeżeli klient będzie miał dodatkowy kanał i możliwość zrobienia zakupu, no to sklepy będą musiały wznieść się na wyżynę swoich możliwości intelektualnych w taki sposób, żeby tych klientów u siebie zatrzymać, także to widzimy. Natomiast jakbyśmy zeszli trochę, bo na dużych e-commerce'ach świat się nie kończy. Ja jak rozmawiam ze znajomymi, to oczywiście każdy mówi polski e-commerce. Jest Allegro, jest oczywiście Empik, który jest dużym graczem, jest Media Expert i jeszcze pewnie można by tak wymieniać. Natomiast ja dzisiaj sobie sprawdziłem, jest w Polsce 40 tysięcy sklepów internetowych. W pandemii powstało ich 1700. To jest bardzo dobrą informacją, że Polacy są bardzo proaktywni. Tak? Czyli w wielu przypadkach pewnie to była taka sytuacja go digital or die. Tak? Bo widzieliśmy chociażby w branży cateringowej, tak? Mówimy o foodzie. Nazwijmy to w ten sposób, zamknięte lokale, no co, albo zamykamy, albo szukamy rozwiązań, tak? Więc to są takie główne tematy, natomiast w tym średnim segmencie, który najczęściej się do nas zgłasza, bo potrzebuje tej ekspertyzy, bo duże e-commerce wiedzą, kogo potrzebują, tak? Bo mają tą ekspertyzę. Natomiast średnie sklepy, ja dzisiaj w Analyticsie naszym sprawdzałem, na naszym blogu, który artykuł czyta się najczęściej, bo my podejmujemy decyzję a propos kontentu w oparciu też o dane, które są w narzędziu Google Analytics. Polecam wszystkim, którzy dopiero swoją ścieżkę w e-commerce, w digital rozpoczynają, żeby z tym narzędziem się zapoznali. Bardzo ciekawe. Digital Marketing Manager, czyli taka osoba, która bardziej jest, Wiktor, skupiona na tych tematach przyciągania ruchu. Bo jeżeli mówimy o biznesie, który, no wczoraj z panem rozmawiałem, który ma biznes, który robi mu około 10 milionów. To już jest w ciągu roku, tak? I on się zastanawia, już sam nie daje rady, i będzie mocno się zastanawia nad tym, żeby przyszedł ktoś, kto ma ekspertyzę, ma te kompetencje i doświadczenie i będzie wiedział, moje ulubione słowo, jak wyskalować biznes. Bo jeżeli masz na pokładzie osobę, która ma kompetencje i ma doświadczenie, to ona jest w stanie w miarę szybko pomóc ci w skalowaniu i też spojrzeć czasami inaczej na twój biznes, tak? Mieć jakiś myk, nazywamy to taki, który pozwoli ci pójść bardzo szybko do przodu.
Okej, dobra, to tak wspominasz o tych ludziach i to jeszcze o ich kompetencjach, no to jak wygląda w tej chwili rynek ludzi, którzy no, mają już w tym jakieś doświadczenie, tak? No bo domyślam się, że sklepy internetowe, czy w ogóle rynek e-commerce to już nie jest taka totalna nowość, to jest coś, co się od iluś lat rozwija. No oczywiście pandemia pokazała, że świat cyfrowy może nam się szybciej rozwinąć i ci, którzy tego nie robili, to powinni zacząć, więc jak znam życie, no to nie zaczyna już być taki tani rynek, jeśli chodzi o dobre, doświadczone usługi, osoby, przepraszam. Powiedz mi, ile mniej więcej trwa zatrudnienie kogoś, no nie na takie podstawowe stanowisko, a na kogoś, kto się na tym troszeczkę już zna i ma jakieś tam doświadczenie. Jaki to jest czasookres? Ile należy poświęcić czasu, żeby taką osobę znaleźć?
Znaczy powiem tak, Wiktor, powiem, ile nam to zajmuje. I troszkę wejdę w strategię, którą sobie przyjęliśmy. Działamy w oparciu o branżowy, płatny system poleceń e-commerce'owych. Czyli mówimy tutaj o tym, bo to później wpływa na czas zamknięcia rekrutacji. Czyli to, co wspominałem na początku, dziesiątki spotkań odbytych z ludźmi z czołowych agencji marketingowych, z dużych e-commerce'ów i opowiadaliśmy im o tym projekcie, im się to spodobało i te osoby teraz są osobami polecającymi. Czyli krótko mówiąc, my jakby bardzo dużo wysiłku na początku włożyliśmy w stworzenie bazy i celowo nazywam to talentem. Tak, czyli my sobie jakby zapraszamy do naszej bazy talentów tylko osoby, które mają doświadczenie na ten moment. Tak? I to jest absolutnie nasza siła. W związku z tym, że my z tymi kandydatami na bieżąco rozmawiamy, badamy ich potrzeby, co więcej, my stawiamy na to, żeby mieć ludzi w bazie, którzy nie szukają pracy. Bo to wygląda na takiej zasadzie, że my jesteśmy trochę takim menadżerem piłkarskim, się śmiejemy, takie analogie, że tak jak szkółka trochę piłkarska, gdzie mamy super kandydatów, znów tutaj mamy biznesy z potencjałem średniej wielkości, powiedzmy 10-30 milionów, gdzie są właściciele o bardzo fajnych wizjach, którzy potrzebują tych ludzi. I teraz my jesteśmy takim pomostem. Z jednej strony przychodzi do nas klient mówiący, słuchajcie, no potrzebuję, tylko jeszcze do końca nie wiem, czego potrzebuję. No dobrze, to siadamy i pomagamy mu określić ten job description, nie jak się to stanowisko powinno nazywać, bo dla mnie jest to absolutnie i dla naszych HR-owców rzecz wtórna. I mamy już po tej rozmowie, po tym wywiadzie, my już wiemy, już w głowie wiemy, kto może pasować, ale oczywiście to jest trochę tak jak na randce, ja często o tym piszę w naszym LinkedInie, że spotykają się super kandydaci, którzy wcale nie potrzebują zmiany pracy. I jest z drugiej strony klient, który potrzebuje super kandydata. I to jest mega komfortowa sytuacja dla obydwu stron, tak? Bo z jednej strony kandydat przychodzi, gdzie mamy wypracowane z klientem razem story, co on chce zrobić, jaka jest... Ja mówię, zawsze potrzebujemy tu jedno zdanie, takie sexy statement. Co ty w ogóle chcesz zrobić w tej firmie, tak? Bo ja na przykład jako kandydat zawsze mi brakowało i chodziłem do dużych marek na spotkania. Ja zawsze miałem odczytane, co ja będę robił. To nie było w ogóle sexy. I dlatego my zawsze od klienta zmuszamy go, często jest bardzo trudna rozmowa i mówimy jedno zdanie, które jak zadzwonimy do tego kandydata, to on powie wow, to ja chcę pogadać, tak, ja chcę porozmawiać z wami. No to w takiej sytuacji 7-14 dni jesteśmy w stanie doprowadzić do, mówimy najbardziej taki dynamiczne tempo, no bo jeżeli masz odrobioną pracę domową, Wiktor, i naprawdę te dni są bardzo długie dla nas, tak? My mamy dziesiątki spotkań w tygodniu z tymi kandydatami i my już nie musimy tego analizować, kiedy jest projekt. Robimy odfiltrowanie w CRM-ie, jest lista, telefony, krótkie przedstawienie wizji. Oczywiście jeszcze powinniśmy wziąć pod uwagę, ktoś ma okres wypowiedzenia, tak? Klient może sobie zażyczyć, że ten że ten etap, że ten proces rekrutacyjny może mieć kilka etapów, tak? Pierwsze spotkanie, żeby zobaczyć, czy jest chemia, tak? Drugie, proszę o przygotowanie jakiejś strategii, tak? Mamy klientów, którzy, bo to jest super, polskie firmy, które skalują się za granicę, tak? Czasami szukamy kandydatów za granicę dla tych firm. I powiem Ci, Wiktor, więcej, że jestem mega dumny, bo pamiętam lata temu w Ireco, jaka percepcja była Polaków. Te naprawdę fajne osoby z Europy Zachodniej bardzo chętnie słuchają na temat ofert polskich firm. To jest dla mnie olbrzymi progres, który my jako kraj wykonaliśmy i to, co Ty powiedziałeś, jesteśmy naprawdę na fajnym poziomie. I tak też nas postrzegają.
Ale to powiem Ci tak, mój wniosek, do którego tutaj doszedłem tak po tym, co mi wszystkim mówisz, to to, że generalnie osoby pracujące w e-commerce, czy w tym szeroko pojętym digitalu, generalnie nie narzekają na brak zajęć, że tak powiem, i na swoje miejsca pracy. I to raczej jest kwestia potencjalnych nowych pracodawców, żeby pokazali coś ciekawego i zainteresowali ludzi, którzy nie mają ciśnienia na zmianę swojego miejsca pracy.
Dokładnie tak jest. Ja myślę, że w którymś momencie, nie wiem, Wiktor, kiedy to nastąpi, będzie dokładnie taka sytuacja jak w branży IT, gdzie po prostu pracodawcy sobie też wyrywają tych pracowników, tak? Myślę, że to będzie taki moment, kiedy trzeba będzie sięgnąć do środowiska akademickiego, tak? Kiedy będzie olbrzymi popyt, bo naszym zdaniem dynamika się utrzyma bardzo, bardzo przyzwoita jaka. Po pandemii nie jestem fanem jakby kładzenia rąki na stół i mówienia, że będzie tyle i tyle. Życie to zweryfikuje. Obstawiamy, że to będzie dwucyfrowa dynamika i będzie taki moment, że po prostu trzeba będzie mocno skupić się na środowiskach akademickich, na kierunkach związanych z digitalem, z social mediami i tam pracować mocno nad pozyskaniem tych kandydatów, bo są też klienci, którzy mówią, ok, mamy trochę mniejszy budżet, ja coś wiem na temat tego digitala i ja chcę wziąć sobie trochę młodszą osobę z potencjałem. Tu też jest do sprawdzenia a propos tego, bo to jest słowo potencjał, tak? Mamy psychoterapeutę na pokładzie, który jest w stanie różne cuda zrobić i jeżeli sobie klient oczywiście zażyczy, że to ma nastąpić. I to nas czeka, tak? Pytanie tylko kiedy? Nie wiem, Wiktor. To życie zweryfikuje.
Okej. Dotknąłeś tematu kasy, tak? Że ktoś tam jest z mniejszym budżetem. No to skoro tak, to ja pojadę po tym. Ile w ogóle można zarobić w branży e-commerce? Jakbyś mógł nam, nie wiem, dać tutaj jedno, dwa, trzy przykłady, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia, ile tacy ludzie zarabiają? Czy to są pozycje na zasadzie najniższej krajowej, czy raczej mówimy o wynagrodzeniach takich, że nie jeden szef firmy by chciał tyle zarabiać?
No powiem tak, to też oczywiście od levelu biznesu zależy. Okej, no podam przykłady z życia wzięte, tak? E-commerce manager w firmie średniej wielkości, kompetencjami takimi digitalowymi, no to jest przedział 20-25 tysięcy. Mówimy o dobrych ludziach, tak? Mówimy o dobrych specjalistach od SEM, tak? Którzy SEM, SEO i UX-owcy to są ludzie, którzy teraz bardzo są poszukiwani, oprócz tych digital menadżerów, którzy mają nadać kierunek i pomóc temu biznesowi się skalować, no to tutaj możemy mówić o kwotach nawet 10-12 tysięcy. Mówimy o dobrych, tak? Jakby z własnego doświadczenia. Są oczywiście raporty dostępne, można sobie na to sprawdzić bez problemu w internecie. Natomiast my jakby, ja wolę mieć referencje do naszej bazy i do naszych kandydatów. Bo my, zgłaszają się do nas ludzie, którzy nie mają doświadczenia w digitalu, w e-commerce. Jest taka opcja, żeby swoje CV wrzucić. Natomiast jakby stricte trzymamy się tej strategii i bierzemy pod swoje skrzydła, nazwijmy to, ludzi, którzy tylko i wyłącznie mają już jakieś doświadczenie. No cóż, są kursy, też można się trochę podszkolić i próbować tak na rynku, bo rynek jest intratny, rynek jest sexy i ludzie lgną do tego segmentu, także to jest bardzo fajne i moim zdaniem przyszłościowe.
Okej, okay, no dobra, ale ja jednak dotknę tego takiego samego entry level, czyli samego początku. Załóżmy, że ktoś jest, nie wiem, świeżo po studiach, ma jakieś tam ciągoty do chodzenia po internecie, wie w jaki sposób tam wrzucać se posty na Instagrama czy inne cuda. Może to za bardzo spłaszczyłem, ale generalnie chodzi mi o to, że dobra, tak, widzę, ja chcę swoją przyszłość budować w tym e-commerce, to gdyby ktoś chciał wejść tak z ulicy, że tak powiem, w ten rynek, to mniej więcej ile może się spodziewać zarobić?
Ja myślę, że tutaj dam takie 3-5 tysięcy, tak, brutto. To jest taki przedział na Rocket Jobs. Można... Jest, plus w zależności od firmy może być system premiowy, tak, który ja absolutnie zawsze doradzam klientom, żeby te KPI-e, bo w dużych firmach to jest oczywiste, masz cele, masz to wszystko ustrukturyzowane. Firmy, które dochodzą do takiego poziomu, gdzie do nas przychodzą, zachęcamy ich do tego, nie możemy ich zmusić, ale zachęcamy, żeby stworzyli przynajmniej system KPI-ów i powiązali to z systemem bonusowym. To są takie proste rzeczy, natomiast nie wiem czemu wielu menadżerów tego nie robi, tak? Kiedy jest, te dwa kroki są zrobione, to naprawdę motywuje tych ludzi i też mogą sobie dorobić do tej pensji, już nazwijmy rzeczy tak po imieniu, kiedy wiedzą, za co im się zapłaci, jeżeli zrealizują określony poziom, no właśnie, tych KPI-ów.
Jak nie mierzysz, to ciężko jest mieć punkt odniesienia. Także ja jestem ogromnym zwolennikiem opomiarowania praktycznie wszystkiego, co da się opomiarować i to nam daje rzeczywiście możliwości dalszego rozwoju. Dobrze, Adam, słuchaj, zbliżamy się do końca, natomiast mam takie pytanie na koniec dla ciebie. Jako świeży, nowy biznes, powiedz mi, gdzie ty widzisz swój biznes na przykład za rok od dzisiaj? No bo to jest dla ciebie w tej chwili ten czas, ten moment, firma nowa, świeża, świeży pomysł, widać, że macie dużą wiedzę zgromadzoną u siebie. Gdzie ty byś widział swój biznes mniej więcej za rok czasu oraz gdzie można ciebie w tej chwili znaleźć?
Okej, znaczy absolutnie jesteśmy na rynku 2019 roku, tak? Także też, żeby jakby ustrukturyzować. Absolutnie teraz skupiamy się na skalowaniu core'owego biznesu, którym jest rekrutacja. Czyli jeden podstawowy cel, na którym się skupiamy. Mamy kilka bomb w zanadrzu, ale nie chcę o tym mówić. Mamy oczywiście przygotowane, mamy wizję, wiemy dokąd chcemy dojść. Są pewne, znaczy naszą taką ambicją jest to, żeby to tempo z e-commerce'u, ja też po tym jak wszedłem z takiego tradycyjnego B2B i wszedłem w świat e-commerce'u, byłem w szoku, jak to wszystko szybko się dzieje, tak? Analiza wyników co godzinę, co pół godziny, gdzie dla mnie wcześniej to było nie do pomyślenia, tak? Czyli przeniesienie tego tempa działania trochę też do świata HR. Czyli cały setup naszego biznesu ma spowodować, że ma się to dziać szybciej, żeby HR-owcy czuli dużą przyjemność z pracy, bo to jest nasz główny odbiorca, tak? Nasza buyer persona, HR business partner, szef talent acquisition czy szef HR-u. Skalowanie biznesu, po prostu, tak? To na tym się skupimy i jeżeli są tematy, które troszkę zbaczają i są ciekawe dla nas z tego segmentu świata cyfrowego, jesteśmy w stanie gdzieś tam na tym się pochylić, natomiast co do zasady rekrutacja i jeszcze raz rekrutacja.
No dobra, to słuchaj, to stawiając kropkę na D, powiedz, gdzie w tej chwili Digital X jest i jak do Was najszybciej skierować kroki?
Zapraszam na digitalx.pl, czyli www.digitalx.pl, to jest nasza strona. Zapraszamy na naszego bloga, bardzo mocno wierzymy w content, w edukację rynku, bardzo dużo energii i funduszy też na to przeznaczamy, po to, żeby właśnie te młode osoby, które się chcą edukować, tak, żeby zrozumieć w ogóle, czym jest digital marketing, czym jest e-commerce. Jest dużo ciekawych materiałów. Oczywiście jesteśmy na social mediach. Adam Chudzik na LinkedInie. Zapraszam też do kontaktu. Mamy oczywiście swoją stronę. Na LinkedInie można do niej dotrzeć poprzez mój profil na LinkedInie. To chyba jest najprostsza metoda. Codziennie znajdziecie tam jakąś ciekawostkę z obszaru digital, e-commerce i oczywiście HR, bo to jest nasz core'owy biznes.
No, skoro działacie w świecie cyfrowym, to zdziwiłbym się, gdyby was w tym świecie nie było. Także dzięki serdeczne za dzisiejszą rozmowę.
Dzięki bardzo.
Ja jeszcze od siebie dorzucę, że od niedawna publikacje, zresztą bardzo wartościowe, Digital X, zaczęły pojawiać się również na platformie Outsourcing Portal, gdzie też zachęcam do śledzenia tej bardzo wartościowej wiedzy, która rzeczywiście porządkuje wiele, wiele tematów. Adamie, ukłony w Twoją stronę, dzięki za dzisiejszą rozmowę.
Dzięki, Wiktor, za zaproszenie. Do zobaczenia.
I to już koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To po raz pierwszy, kiedy e-commerce i digital zastukało do drzwi podcastu BSS bez tajemnic, ale raczej nie po raz ostatni. Możecie się spodziewać tutaj rozmów na ten temat, myślę, że dosyć regularnie. Tymczasem stawiam kropkę nad i, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję też moim patronom Marzenie Sawickiej oraz Przemkowi Sławińskiemu, którzy wspierają rozwój tego podcastu poprzez platformę patronite.pl. Pamiętajcie o subskrypcji, bo jeżeli podoba Wam się ten podcast, to zawsze możecie mieć taką malutką przypominajkę, która Wam zadzwoni wtedy, kiedy pojawia się nowy odcinek. Ja się z Wami dzisiaj żegnam i do usłyszenia już niebawem. Na razie, cześć!